Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. A dzisiaj o tym, jak wojna na Ukrainie wpływa na pomorski rynek pracy, w których branżach najmocniej odczuwa się zmiany i jakie to będzie miało konsekwencje w najbliższej przyszłości, wyjaśnia Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Na pewno widać chociażby z takiego powodu, że część pracowników, która wspierała również pomorskie firmy, musiała wrócić na Ukrainę. Tutaj główna część to jest oczywiście transport, logistyka, budownictwo. To są takie obszary, takie branże, w których pracownicy z Ukrainy, właśnie mężczyźni z Ukrainy, stanowili mniej więcej 11, 12, 13% wszystkich pracowników, więc ten brak jest na pewno widoczny. No i oczywiście sam fakt, że w wyniku wojny różne konsekwencje dla gospodarki i też właśnie dla wspomnianych branż mają miejsce, chociażby na przykład olbrzymi wzrost cen stali, który sprawia, że branża budowlana, która nie dość, że cierpi teraz na odpływ pracowników, których nie jesteśmy w stanie ani uzupełnić swoimi zasobami, ani nie jesteśmy w stanie uzupełnić zasobami, które do nas z Ukrainy przyjeżdżają, bo po prostu są to kobiety i dzieci w większości. To dodatkowo jeszcze wzrost cen stali spowodował, że na ten moment myślę, że sytuacja branży budowlanej może być oceniana naprawdę jako trudna, szczególnie ze względu na tą nieprzewidywalność, czyli kontraktowanie jakichkolwiek realizacji teraz jest dosyć ryzykowne, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, po jakich cenach będziemy kupowali do tych realizacji surowce.
Pewnie też zamykanie oddziałów, które były na tamtych terenach.
Tak, oczywiście. Z jednej strony oczywiście jest duża i presja, jakby potrzeba taka w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię wartości, żeby wycofywać się z Rosji. Natomiast musimy pamiętać o tym, że wycofywanie kolejnych oddziałów niesie też konsekwencje dla polskich pracowników. Pracowników, którzy zajmowali się eksportem, importem na rynki wschodnie, ale też pracowników, którzy wspierali te oddziały z poziomu jakby polskich miejsc pracy.
Ponad 20 dni już wojna trwa. Kiedy my odczujemy tak realnie, namacalnie to na rynku pracy?
To jest bardzo trudne pytanie, widzisz, bo nikt nie wie, ile ta wojna będzie trwała i jakie konsekwencje tak naprawdę przyniesie nam. Nawet sam fakt tego, że pracownicy, którzy od nas odpłynęli, oni wcale nie muszą do nas wrócić, bo zobaczcie, ci wszyscy mężczyźni, którzy właśnie z tych branż, gdzie było ich największe jakby zatrudnienie, jeszcze do tego można dodać produkcję, do tych wcześniejszych trzech, więc ci mężczyźni, oni bardzo możliwe, że w ogóle nie wrócą do Polski, dlatego że jeżeli będzie już ten moment, kiedy mam nadzieję, że jak najszybciej będzie po wojnie, to zostaną pewnie wspierać odbudowę Ukrainy. Więc to, jakie konsekwencje sama wojna będzie miała i kiedy będziemy widzieć tak naprawdę, no będziemy widzieć stopniowo. Myślę, że tydzień po tygodniu będziemy widzieć kolejne konsekwencje, ale też oczywiście zatrudnianie osób, które do nas przyjechały. Już rozmawiałyśmy o tym ostatnio, że takie branże na przykład jak gastronomia, jak rolnictwo. Rolnictwo też jest branżą, która wbrew pozorom, mimo że to jest oczywiście trudne, to może na samej tej wojnie, sytuacji na Ukrainie, no to aż źle brzmi czerpać korzyści. Natomiast no, Polska jest bliska Ukrainie, jeżeli chodzi o sam rynek i to, co możemy dać chociażby innym krajom w Unii Europejskiej. Więc jeżeli Ukraina nie może im tego dać, no to my będziemy mogli im to dać, a wręcz będziemy musieli im to dać, bo teraz Polska będzie musiała zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Co oznacza, że będziemy potrzebowali coraz więcej osób, które będą jednak w tej części związanej z rolnictwem pracować. A te osoby będzie można właśnie zatrudnić z osób, które do nas z Ukrainy przyjechały. Więc te branże na pewno, jeżeli chodzi o konsekwencje, będą bardzo nierówne, czyli jedne branże będą tracić, a inne znowu na tej sytuacji będą zyskiwać pracowników i taką pozycję w Europie, jeżeli chodzi o ocenę możliwości danej branży, danego kraju.
Warto wiedzieć.
Ukraińcy od dawna znajdują w Polsce zatrudnienie w branży HoReCa. Okazuje się, że właśnie w tej branży są jeszcze miejsca pracy dla uchodźców z Ukrainy. O tym, na jakich stanowiskach są wakaty, a także o tym, czy obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy ułatwiają zatrudnianie obcokrajowców, Dominika Wrotek rozmawia z Joanną Kaczmarek z działu HR firmy Gastromal, zarządzającej lokalami gastronomicznymi w całej Polsce.
Na ile istotną rolę odgrywali do tej pory pracownicy z Ukrainy w polskiej gastronomii? Na pewno w całej branży gastronomicznej rzeczywiście ten udział pracowników z Ukrainy już był spory, szczególnie w tych takich rolach dostawczych i tutaj myślę, że w ogóle ta działalność taka deliverkowa, dostawy jedzenia bez Ukraińców byłaby bardzo trudna. U nas w restauracjach jeszcze nie mamy bardzo dużo takich osób, natomiast jesteśmy absolutnie otwarci na to, żeby poszerzać tę grupę zatrudnioną u nas. Te osoby, które pracują w chwili obecnej są bardzo zaangażowane, otwarte, świetnie się sprawdzają na tych swoich stanowiskach, więc myślę, że tutaj też jest perspektywa dalszego rozwoju.
Co Pani zdaniem będzie obecnie największą przeszkodą w zatrudnianiu większej ilości pracowników z Ukrainy w gastronomii w Polsce?
Trudno na dzisiaj już ocenić to jakoś. Wydaje się, że rzeczywiście te przepisy specustawy ułatwią nam zatrudnianie osób z Ukrainy i dzięki numerowi PESEL ten proces będzie prostszy, łatwiejszy. No to, co wydaje mi się jeszcze problemem, no to będą takie wyzwania związane z językiem, bo jednak w tej branży gastronomicznej na części stanowisk, czy na menedżerskich, w obsłudze klienta, ten język polski byłby przydatny i tutaj myślę, że warto by było po stronie systemowej, rządowej zadbać też o to, aby ułatwić tym osobom nabywanie tych umiejętności mówienia w języku polskim.
A jak w praktyce do tej pory sprawdzały się przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców w gastronomii?
Aktualnie rzeczywiście do tej pory to ubieganie się o pozwolenie, o pracę, oświadczenie, no to była taka procedura mimo wszystko ułatwiona, natomiast dalej dosyć skomplikowana i kierownicy, którzy sami zatrudniają w restauracjach pracowników, nie zawsze dobrze rozumieli te aktualne przepisy i mieli ochotę przebrnąć przez tą całą papierologię, więc wydaje się, że te przepisy, które wprowadza i te uproszczenia, które wprowadza specustawa, będą dla nas dużą pomocą i łatwiej będzie nam przejść przez ten proces zatrudniania.
Państwo prowadzicie około 100 restauracji w całej Polsce. Czy w tych punktach gastronomicznych obecnie znajdą się miejsca pracy dla Ukraińców?
W chwili obecnej myślę, że to jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób, które moglibyśmy zatrudnić w organizacji na wszystkie stanowiska, bo cały czas wracamy po pandemii do pełnego funkcjonowania, otwieramy kolejne punkty, więc ta perspektywa na pewno u nas jest ogromna. Z każdym kolejnym tygodniem dochodzą kolejne punkty otwarte. W punkcie pracuje kilkanaście osób, więc tutaj te możliwości są naprawdę duże.
Zawody przyszłości.
Zdalny, wirtualny chirurg. To specjalizacja, która może pojawić się w niedalekiej przyszłości. Więcej o niej Iwona Wysocka.
Medycyna z dnia na dzień staje się coraz bardziej nowoczesna, a urządzenia diagnostyczno-operacyjne coraz bardziej inteligentne. Już dziś zdarza się, że operację przeprowadza chirurg, którego od pacjenta dzielą setki kilometrów. Lekarz zdalnie prowadzi robota operującego. W przyszłości wraz z ciągłym rozwojem technologii wirtualnej rzeczywistości chirurdzy będą mogli wykonywać zaawansowane operacje bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu czy mieście co pacjent. Będzie to ważne dla pacjentów z obszarów wiejskich, a poza tym dzięki takiej możliwości dostęp do chirurga i specjalistycznej operacji będzie bardzo ułatwiony. Zaawansowana technologia obrazowania z kamerami laparoskopowymi pomoże chirurgom zobaczyć anatomię otaczającą obszar operacyjny i pomóc w zdalnym prowadzeniu instrumentów. Sztuczna inteligencja, w którą będą wyposażone urządzenia służące do operacji, dostarczy informacje w czasie rzeczywistym i będzie oferować porady na podstawie tysięcy wcześniejszych operacji. Dzięki rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości konsultacje medyczne będą mogły odbywać się w czasie rzeczywistym na bardzo dużą odległość. Wirtualny chirurg oczywiście będzie musiał mieć umiejętności, wiedzę i wykształcenie uzyskane w specjalistycznej szkole medycznej, ale będzie miał wsparcie technologiczne, z którego będzie musiał umieć korzystać i obsługiwać zdalnie skomplikowane urządzenia operacyjne. Jak każdy lekarz będzie musiał mieć dobry kontakt z pacjentem, mimo że wcześniej pacjenta zbada w terenie maszyna wyposażona w sztuczną inteligencję.
Głos pracownika.
A my wracamy za kilka minut.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Witam w drugiej części audycji mojego gościa, pana Marka Lewandowskiego, rzecznika prasowego Komisji Krajowej NZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
A porozmawiamy o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy i innych działaniach Solidarności właśnie związanych z tym tematem.
Nazwa zobowiązuje. No tak, tak jak było w przypadku Białorusi, Solidarność od razu uruchomiła wszystkie struktury, które mogły w jakikolwiek sposób udzielić pomocy. Uruchomiliśmy wtedy specjalny fundusz, specjalne konto. Niestety reżim Łukaszenki okazał się silniejszy i póki co to wszystko było w zawieszeniu. Ale dzisiaj, gdy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, oczywiście Solidarność z jeszcze większą siłą włączyła się w pomoc bezprecedensową. Ja przypomnę, żebyśmy też zrozumieli zjawisko. Przez ponad rok, w 2014-2015 roku, do Europy napłynęło ponad 1 000 000 uchodźców i nazwano to kryzysem migracyjnym. U nas w ciągu 3 tygodni 2 000 000 uchodźców trafiło do Polski. Już w tej chwili ponad, ale i też czas jest dłuższy. Jak to nazwać? Bez takiego bezprecedensowego zaangażowania całego społeczeństwa, wszystkich organizacji, wszystkich NGO-sów i każdego z nas z osobna i takich organizacji jak Solidarność, to co robimy nie byłoby możliwe. I Solidarność tutaj nie jest wyjątkiem. Już wymieniam, co robimy. Przede wszystkim utworzyliśmy specjalne konto, na które zbieramy pieniądze. Solidarność bezpośrednio jako Komisja Krajowa przelała tam 1 000 000 złotych. Kilkaset tysięcy już zebraliśmy od darczyńców. Przekazaliśmy 2 nasze ośrodki wypoczynkowe w Spale i w Jarnołtówku z przeznaczeniem na uchodźców wojennych. One w tej chwili są wypełnione po brzegi, to jest ponad 350 osób, a tak naprawdę więcej, dlatego że jest spora rotacja, wiele osób, które do nas trafiły, wypoczęły, zaopatrzyły się, wyleczyły, bo to też bardzo, bardzo dużo problemów, bo to głównie matki z dziećmi, a więc te dzieci bardzo mocno chorowały. I część przemieszczała się dalej, a więc mogę powiedzieć, że grubo ponad 500 uchodźcom na wprost udzieliliśmy pomocy. Co też warte podkreślenia, jak do tej pory nie dostaliśmy ani złotówki z zewnątrz, a więc te osoby wszystkie są wyłącznie na utrzymaniu członków Solidarności, a warto sobie uświadomić, że 1 miesiąc w tych 2 ośrodkach dla tych 350 osób to jest 1 000 000 złotych. I to też pokazuje skalę. Tutaj w Gdańsku wspólnie z wojewodą uruchomiliśmy punkt recepcyjny. Gdańsk tymi siłami, które miał, nie dawał sobie rady. Przeznaczyliśmy dużą część naszego budynku, naszej centrali przy Wałach Piastowskich 24, bo z jednej strony lokalizacja bardzo dobra, bo to pieszo z dworca spokojnie można sobie dojść. Po drugie jest tam całe zaplecze socjalne, sanitarne, mogłoby być lepsze, ale dajemy takie, jakie mamy. No i tam już kilkaset osób też przez ten punkt się przewinęło i chociaż tak jak mówię, to wspólnie z wojewodą, to w większości służbę pełnią tam nasi wolontariusze, członkowie Solidarności. Niezależnie od
tego... Zatrzymajmy się jeszcze. Czy potrzebujecie pomocy ze strony wolontariuszy? Czy ktoś może się zgłosić?
Bezwzględnie przede wszystkim potrzebne są kobiety i szczególnie na noc. Te grupy, które tutaj do punktu recepcyjnego przybywają, przeważnie przybywają w nocy i są to w większości kobiety z dziećmi, a więc tam w tych najbardziej intymnych miejscach, tam gdzie są te miejsca noclegowe, nam mężczyznom trochę trudno się poruszać, więc jak najbardziej przydałyby nam się wolontariuszy, ale przede wszystkim kobiet właśnie do pomocy, bo to jest taki bardzo duży logistyczny przerób, tak to nazwę brzydko, bo to 50 osób się pojawia 1-2 dni i wyjeżdżają, pojawiają się kolejne, więc to wszystko trzeba usunąć, zdezynfekować, zutylizować, bo te pościele są takie jednorazowe, a więc pracy jest ogrom i to jest coś, co jest niewyobrażalne. Ale dodam jeszcze, dlatego że Solidarność ma 33 regiony, 15 sekretariatów branżowych, kilkaset sekcji krajowych i kilka tysięcy, prawie 8 tysięcy organizacji zakładowych. Jeżeli spojrzycie Państwo na nasze strony, to tak naprawdę każdy organizuje pomoc wokół siebie. Tych ośrodków związkowych przekazanych jest więcej, bo duże organizacje zakładowe też posiadają lub w ramach funduszu socjalnego są współwłaścicielami ośrodków. Firmy w porozumieniu ze związkami zawodowymi coś takiego też przekazują. Orange Polska w porozumieniu z Solidarnością swoją też taki koło Wrocławia ośrodek uruchomiła. Skala tej pomocy jest imponująca, ale potrzeby są niewyobrażalne.
Solidarność organizowała również transporty, między innymi z lekami do Ukrainy.
To nie jest czas przeszły. Te transporty idą jeden po drugim. Pierwszym takim bardzo wymownym to była nasza Solidarność ratowników medycznych, którzy zorganizowali kilka wozów ambulansów, które trafiły na Ukrainę. I tam służą zbiórki leków, zbiórki żywności. Region Dolny Śląsk już chyba 3 transporty i to duże tiry wysłał z pomocą humanitarną, przede wszystkim właśnie do Lwowa.
Region Gdański też.
Region Gdański oczywiście też. Tutaj z dużą ostrożnością muszę mówić, dlatego że co bym nie powiedział, to wielu pominę. Dlatego mówię, ta pomoc w skali Solidarności jest ogromna. My to pewnie kiedyś policzymy, ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie, bo pracy jest dużo i kto by się dzisiaj bawił w statystyki.
No tak, zmieniamy temat, ale dalej pozostajemy przy temacie ukraińsko-rosyjskim, tak brzydko to nazywając. Wiele firm zagranicznych nie zrezygnowało ze współpracy z Rosją. Warto wymienić między innymi koncern Nestle, do którego należą takie marki produktów jak Winiary, Maggi, Gerber, Nanpro, Bobofruit, Cornflakes, Nescafe, Nespresso, Nesquik, ale też i słodycze, Princesa, KitKat, karmy dla zwierząt, Friskies, Felix, Darling, woda na Łęczowianka. Ale przecież są też inne firmy, inne koncerny, które również współpracują z Rosją, na przykład Auchan, Leroy Merlin czy Decathlon, a Solidarność zareagowała na to i zwróciła się z apelem do członków europejskich rad zakładowych, uwaga, aby wzywali do wycofania się ich macierzystych korporacji ponadnarodowych z operacji biznesowych w Rosji. I jeszcze tutaj pozwolę sobie zacytować fragment apelu: powstrzymajcie korporacje przed zarabianiem krwawych pieniędzy w Rosji.
Bo to tak jest. Przypomnę najpierw, czym są europejskie rady zakładowe. To są takie przedstawicielstwa załóg pracowników w firmach ponadnarodowych. Jeżeli w obszarze Unii Europejskiej firma ma przynajmniej oddział w innym kraju Unii Europejskiej, to musi tworzyć rady zakładowe. To jest coś takiego, że pracownicy mają bezpośredni dostęp do tego głównego szefostwa korporacji. No tak jak w Polsce Fiat, Volkswagen czy tutaj wspomniane Nestle, to są firmy, które zarządy mają gdzie indziej. Tu są tylko oddziały, tu jest dyrekcja, prezes ten, ale z nim niewiele jesteśmy w stanie uzgodnić, skoro decyzje strategiczne zapadają zupełnie gdzie indziej. I dzięki tym radom zakładowym mamy bezpośrednie przełożenie. Natomiast tu jest inny problem. Wojna wydobyła mnóstwo zgnilizny tej międzynarodowej. Poznaliśmy się, jak wygląda polityka Niemiec, która tak naprawdę doprowadziła w dużej mierze do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Rosja ma mentalność takiego jednokomórkowego pantofelka. Nażreć się i urosnąć. Nażreć dały im się Niemcy, Francja, Włochy, też trochę Węgry, Polska, bo przecież kupując od nich to wszystko, to te pieniądze, które tam idą, one pozwoliły sfinansować tę wojnę. I niestety te pieniądze dzisiaj trzymają wszystkich w podwójnym Nelsonie i wiele krajów, Francja tu przoduje. Pani redaktor wymieniła jedną z korporacji, ale przecież takie sieci jak Leroy Merlin.
Wymieniłam
Auchan,
je również.
A przepraszam, Decathlon. To tyle tego jest, że człowiek się
tak
gubi. I to jest coś bezwzględnie, co trzeba zrobić. Obawiam się, że poza takim bojkotem konsumenckim, który pieniędzmi może zmusić, bo polski rynek jest dużo mocniejszym rynkiem od rynku rosyjskiego. Rynek rosyjski jest rachityczny, słaby, tam poza paroma ośrodkami Moskwa, Petersburg. Tak naprawdę to nie jest żaden rynek, który mógłby zadowolić te kraje zachodnie. Przypomnę, wymiana gospodarcza Polski i Niemiec jest 3-krotnie większa od wymiany gospodarczej Niemiec i Rosji. Więc zobaczmy, gdzie jesteśmy. Wzywamy, apelujemy do bojkotu konsumenckiego, żeby te wszystkie firmy omijać. Na szczęście mamy w czym wybierać. Jest bardzo wiele firm, które nie uległo temu szantażowi finansowemu, no ale niestety ta zgnilizna z powodu pieniędzy widoczna jest wszędzie i bardzo ciężko tym wielkim międzynarodowym korporacjom jest odciąć się, a tak naprawdę, jak pani redaktor powiedziała, to każda bomba spadająca na Ukrainę, każda bomba zabijająca dzieci jest finansowana w części przez te korporacje również.
Więc dołączamy się do takiego apelu, żeby zwracać uwagę na co co kupujemy, jakich, jakie marki.
Sytuacja jest za świeża, jeszcze tego nie widzimy, ale ja myślę, że, bo widząc po mediach społecznościowych...
Ale my konsumenci mamy siłę, tak? Mamy
to
siłę.
To po pierwsze, a po drugie mamy wiedzę, dlatego że te informacje, kto handluje z Rosją, one są bardzo dostępne, one są bardzo widoczne i myślę, że będziemy się od tego odsuwać. Tym bardziej, że no, pomagamy z takim sercem i zaangażowaliśmy się emocjonalnie w pomoc Ukrainie w takim stopniu, że myślę, że ręka nam nie drgnie, gdy będziemy musieli zrezygnować z takiego Leroy Merlin na przykład albo Auchan.
Tym bardziej, że są inne sieci, które nie współpracują z Putinem,
z Rosją.
W tym
polskie fajne sieci budowlane, które wcale nie są gorzej zaopatrzone.
Zmieniamy temat. Michał Wołyniec, lider Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy, poprosił lidera Solidarności Piotra Dudę, aby ten na forum międzynarodowym reprezentował stanowisko ukraińskich związków zawodowych. Chodzi przede wszystkim o działania wobec rosyjskich central związkowych popierających Putina. O jakie konkretnie działania chodzi?
Przede wszystkim KVPU to jest ten związek, o którym pani redaktor wspomniała, którego liderem jest Michał Wołyniec. Nie może przebić się ze swoim głosem na forum związków zawodowych i unijnych, i światowych. Mówiłem już o zgniliźnie, jeśli chodzi o biznes. Okazuje się, że w międzynarodowym ruchu związkowym ta zgnilizna również jest widoczna i wojna to ujawniła. A chodzi głównie o to, że mamy taki związek Federacji Rosyjskiej, on się Wolny nazywa, któremu przewodniczy też Michał, ale Szmakow, który ma potężną pozycję w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Tak naprawdę bez tych 16 milionów członków tego związku i bez pieniędzy Szmakowa, a właściwie pieniędzy Kremla, bo to się wiąże przecież z afiliacją, tak naprawdę nikt nie może zostać przewodniczącym MKZZ-u bez poparcia Szmakowa. A to jest bandyta, który poparł Putina dokładnie tymi samymi słowami, którymi Putin karmi swoje społeczeństwo, a więc nie ma żadnej wojny, to jest wszystko uzasadnione, to jest operacja wojskowa, całkowicie popieramy działania Rosji, więc z takim kimś nie możemy być w ruchu związkowym. Ponieważ Michał Wołyniec nie jest w stanie się z tym przebić, a jesteśmy związkami, które ściśle ze sobą współpracują, upoważnił nas, upoważnił przewodniczącego, ale także Solidarność, aby wszędzie, w każdym miejscu na forum międzynarodowym, żebyśmy prezentowali stanowisko tego związku ukraińskiego i Ukraińców tak naprawdę na tym. A przede wszystkim domagamy się usunięcia tego pana Szmakowa. Z kimś takim absolutnie nie widzimy siebie w jednej organizacji. Natomiast tu jest problem, że wiele przede wszystkim unijnych związków zawodowych, ale też i dalej światowych, nie ma z tym problemu i niespecjalnie chce podejmować jakiekolwiek działania przeciwko temu związkowi zawodowemu. Zgnilizna, zgnilizna i jeszcze raz zgnilizna.
To jeszcze zapytam o Międzynarodowe Stowarzyszenie Rad Gospodarczych, bo przecież Rosja jest członkiem tego stowarzyszenia i w tym stowarzyszeniu działającym przy Międzynarodowej Organizacji Pracy Rosyjska Rada pełni obecnie przewodnictwo.
Tak, tam jest prezydencja rotacyjna. To jest taka organizacja zrzeszająca takie rady dialogu społecznego, bo inaczej komisje trójstronne z każdego kraju. I to przy MOP-ie coś takiego funkcjonuje i rzeczywiście tak się akurat złożyło, że jest rosyjska prezydencja tej rosyjskiej organizacji dialogu, co też oczywiście jest rzeczą skandaliczną i niedopuszczalną. Zresztą, co do zasady, pani redaktor, Rosję trzeba blokować ze wszystkim, łącznie z tym, że będziemy ponosić konsekwencje. Zresztą już dzisiaj ponosimy koszty. I nasz rynek pracy, i inflacja w Polsce, i dostęp do służby zdrowia, i ogromne koszty, to za chwilę będziemy pewnie analizować sprzedaż w Polsce, zobaczymy ile wydaliśmy pieniędzy na pomoc charytatywną dla Ukraińców, przede wszystkim kupując produkty żywnościowe, które są wysyłane i na granicę, i za granicę, bo to są ogromne ilości, widać w każdym z marketów, gdzie robimy zakupy, że bardzo hojnie te kosze są wypełniane tą pomocą. Za te wszystkie działania płacimy. Ja myślę i jestem o tym absolutnie przekonany, że to jest inwestycja, że po wygranej, daj Panie Boże, wojnie przez Ukrainę
to Polska będzie głównym partnerem z Ukrainą. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć ogromny obszar gospodarczy, porównywalny z obszarem niemieckim. Myślę, że projekt Trójmorza z Ukrainą będzie miał dużo większe szanse powodzenia, a Polska inwestuje dzisiaj w to, żeby być lokalnym liderem i dla krajów bałtyckich, i dla tej części basenu Trójmorza, który, tak go nazwę obrazowo, który myślę, że będzie piękną przeciwwagą dla tej zgniłej niemiecko-francusko-włoskiej Unii Europejskiej.
To zmieniamy temat. Protestują portowcy Solidarności. Wystosowali do premiera Morawieckiego list z takim apelem, żeby zakazać przyjmowania do naszych portów statków pływających pod rosyjską banderą, czy też kiedy właścicielem statków są rosyjscy przedsiębiorcy. Jak postępują rozmowy z panem premierem? Czy uda się to przeforsować?
Politycy mają ogromny problem. Z jednej strony Polska jest zakładnikiem grupy Schengen i obszaru gospodarczego, w którym nie jest samodzielnym graczem, a więc nasze granice nie są wyłącznie naszymi granicami, ale są to granice unijne. To jest też pochodna braku tych innych decyzji, o których mówiliśmy wcześniej, ale politycy mają z tym duży problem. Ja znam przypadki, gdzie ludzi nawet wyrzucono z pracy, bo odmówili załadunku kontenerów, które miały iść do Rosji. Na granicy mamy blokadę organizacji społecznych. Tiry już stoją w prawie 50-kilometrowej kolejce, więc skoro politycy mają z tym problem, to musimy brać to na siebie. Zresztą tak samo jak z tą pomocą humanitarną. Słyszę wiele zarzutów, że państwo sobie nie radzi, czy radzi sobie za słabo. Przepraszam bardzo, od czego są te wszystkie NGOsy, od czego są te wszystkie organizacje społeczne, które mają zwolnienia podatkowe, które dostają dotacje państwowe i mają realizować niektóre obszary, tak jak Caritas czy inne. Od tego są. To jest też element systemu państwa i od tego są te organizacje, żeby wyręczały państwo w wielu dziedzinach działalności. W działalności charytatywnej mają najlepsze rozeznanie i największą skuteczność. Co nie oznacza, że państwo jest czegokolwiek zwolnione, ale patrzmy na to całościowo. I tak samo jest z blokadą tych towarów czy blokowaniem granic. Skoro politycy mają z tym problemy, to musimy brać sprawy w swoje ręce.
W swoje ręce, czyli?
Jak trzeba blokować, jak trzeba odmawiać świadczenia pracy czy załadunku, to trzeba to robić. Jak trzeba bojkot konsumencki robić, to trzeba robić bojkot konsumencki. Jeżeli taka korporacja międzynarodowa zobaczy, że w Polsce traci dużo więcej niż w Rosji, to bardzo szybko podejmie decyzję. Zgnilizna, kasa jest w stanie każdą wrażliwość przemienić na znieczulicę.
Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i zachęcam, bojkotujmy tych wszystkich, którzy finansują bomby spadające na Ukrainę.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Zatrudnienie w lutym wzrosło o 2,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z danych GUS wynika, że o 11,7% wzrosło też przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Wyniosło 6220 zł i 4 grosze. Od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, z tego kraju do Polski wjechało już 2 miliony 114 tysięcy osób, podała dziś Straż Graniczna. Uchodźcy z Ukrainy pozwolą nam uspokoić sytuację w gospodarce, ocenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Nie wzrośnie bezrobocie, a na pewno będziemy mogli uspokoić sytuację w gospodarce, chociażby w budownictwie, chociażby w transporcie, chociażby w produkcji. Tutaj mamy olbrzymi deficyt rąk do pracy i to przecież jest problem, który pojawiał się w przestrzeni debaty publicznej nie od miesiąca, nie od dwóch, nie od roku.
Od 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Otrzymało go już ponad 130 tysięcy osób. PESEL gwarantuje uchodźcom prawo do opieki zdrowotnej i do pracy w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące zgłaszania ofert pracy dla obywateli Ukrainy. Uchodźcy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu. Zostanie im zagwarantowany dostęp do polskiego rynku pracy. W związku z tym eksperci będą odpowiadać na pojawiające się pytania i zagadnienia. W tym roku 13. emerytura będzie zwolniona z podatku dochodowego. Każdy emeryt i rencista otrzyma na rękę 1217 zł i 98 groszy. Wypłata rozpocznie się w kwietniu, a ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 120 zł i 46 groszy. Rezygnacja przez Ministerstwo Finansów poboru podatków jest jednorazowa i ostateczna. To oznacza, że podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata. 7 na 10 pracowników znajduje się w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej jak na początku pandemii, wynika z badania portalu Pracuj.pl. 43% badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku rozpoczęli pracę w nowym miejscu. 20 marca minęły 2 lata od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. Ponad połowa badanych zgadza się z opinią, że na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia. Pandemia wymusiła też zmiany w procesie wdrażania nowych pracowników w firmach. Część związanych z tym procedur przeniesiono do formuły online i ograniczono możliwości bezpośrednich spotkań. Z badania wynika, że 24% osób, które rozpoczęły nową pracę w pandemii, wdrażała się w pełni lub w większości zdalnie.
Głos pracownika.
I to już wszystko w naszej audycji. Czekamy na Państwa pytania lub propozycje tematów. Proszę pisać na adres mailowy głospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.